i dr Ryszard Prędki, dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wspomnieliśmy o czasach powojennych. Leśnicy pokazują często zdjęcia, które przedstawiają te tereny w latach 40. I tu było mnóstwo wsi, mnóstwo pól uprawnych, także na terenie obecnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego. To co, to jest taki młody las?
Generalnie na terenie parku w tej chwili mamy różne kompleksy leśne. Historia jest ich bardzo zróżnicowana. Mamy lasy, które są młode, ale też mamy lasy bardzo stare. Te stare lasy, one były ulokowane zawsze w tych miejscach, które były właśnie daleko od tych siedzib ludzkich. To są lasy, które naukowcy uważają za lasy pierwotne. Pierwotne to znaczy takie, które nie były poddane gospodarce leśnej i nie były tknięte ręką ludzką. Co nie oznacza, że na przykład Bojkowie nie przepędzali przez ten teren swoich stad bydła na połoniny. I później, po okresie II wojny światowej, kiedy ten teren z wiadomych przyczyn opustoszał, teren został poddany zabiegom gospodarczym, leśnym, co zresztą widać tutaj na tym posterze, który jest za nami. Są takie miejsca, gdzie leśnicy podsadzali drzewa, na przykład świerki, modrzewie, sosny. One nie są charakterystyczne dla tego bieszczadzkiego siedliska, dla tej gleby. Stąd też na przykład, gdy te drzewa osiągną pewien wiek, załóżmy 40-50 lat, one stoją w zbyt dużym zwarciu, my musimy na przykład takie drzewa, taki drzewostan przebudować. I takie prace wykonujemy w dolinie.
W parku się też wycina drzewa.
Tak, ale tylko w celu takim, żeby ten drzewostan de facto ochronić, żeby przebudować ten las w kierunku naturalnym. A naturalny kierunek rozwoju lasu tutaj to jest buczyna karpacka, Dentaria glandulosa fagetum, między innymi, takie najczęściej spotykane.
Ja celowo zadałem to pytanie, żeby dojść do tego, czy rzeczywiście stworzenie Parku Narodowego było potrzebne? Czy jakieś cele temu przyświecały ważne?
Zdecydowanie utworzenie parku było potrzebne. Wspominane na przykład kompleksy leśne, no to przede wszystkim ostoja dla zwierzyny. Tutaj są te kompleksy karpackiej buczyny, Puszczy Karpackiej, która funkcjonuje bardzo dobrze, też dlatego, że przed utworzeniem nawet parku w tych miejscach funkcjonowały rezerwaty przyrody.
Ale właśnie wspomniał Pan o tych rezerwatach przyrody i są takie właśnie miejsca, gdzie są te ścisłe rezerwaty, gdzie turyści nie mają wejścia, gdzie tam tylko praktycznie leśnicy wchodzą, sprawdzają, bo w takim ścisłym rezerwacie to, co spadnie, zostaje na miejscu. To tam nie ma żadnej praktycznie ingerencji.
To jest bardzo ważne, żeby między poszczególnymi elementami przyrody zachodziły te naturalne relacje, tak? Żeby w tym kompleksie leśnym funkcjonowały i jelenie, i wilki, i niedźwiedzie, żeby były ptaki drapieżne, żeby były na przykład sowy, żeby ten naturalny na przykład cykl życia zwierząt, on był dostosowany właśnie do pory dnia, żeby był dostosowany również do tego, jak się zmieniają pory roku, żeby to się odbywało po prostu w sposób naturalny.
Żeby ten ekosystem był taki kompletny, tak?
Tak, żeby były wszystkie składniki ekosystemu, czyli żeby była nieruszona pokrywa glebowa, żeby były kompleksy leśne. Z tym związane są oczywiście później na przykład rośliny runa leśnego, które na przykład w niektórych miejscach, tam gdzie mamy płytkie gleby, one wcale, to runo nie jest bogate, ale mówimy, że i tak ten las ma dużą bioróżnorodność, na przykład buczyna trawiasto-tużycowa, bo takie trawy, takie tużyce, one są typowe właśnie dla takich naturalnych miejsc, gdzie siedlisko jest ubogie. Po prostu mamy płytką glebę, kwaśną glebę.
A jeżeli właśnie chodzi o te ścisłe rezerwaty, to z tego, co wyczytałam, to jest 11% powierzchni Bieszczadzkiego Parku Narodowego, czyli no taki nieduży fragment. Aczkolwiek jest rozlokowany w różnych miejscach.
To jest troszeczkę z tym taka historia, że te 11% to rzeczywiście, ale to są kompleksy leśne tych lasów już najbardziej cennych, które zostały uznane w roku 2021 jako Światowe Dziedzictwo Przyrodnicze UNESCO. Mhm. UNESCO i myśmy dołączyli jako Polska do tych państw, które mają właśnie to światowe dziedzictwo przyrodnicze odnośnie lasów bukowych, do rodziny tych państw. Zresztą w tym roku mamy ważne wydarzenie, bo jesteśmy gospodarzem takiego dużego spotkania, które odbędzie się w październiku. My pokazujemy te nasze kompleksy leśne, pokazujemy, jak je chronimy. Natomiast w ogóle obszarów ochrony ścisłej na terenie parku jest znacznie więcej, bowiem jest ich prawie 70%, czyli ponad 20 tysięcy hektarów, bowiem nawet połoniny podlegają ochronie ścisłej, za wyjątkiem połoniny wetlińskiej, gdzie możemy tam różne rzeczy wykonywać, możemy przeprowadzać różne ekologiczne eksperymenty. Tam próbowaliśmy również dokonać wypasu owiec w tym miejscu. Natomiast połonina wszędzie poza połoniną wetlińską jest chroniona ściśle. To oznacza na przykład, że turyści mogą się poruszać tylko po wyznaczonych szlakach i nie schodzą na zewnątrz, dlatego że to jest obszar ściśle chroniony.
To za chwilę jeszcze pana przepytamy, jak Bieszczadzki Park wygląda na tle Polski i Europy.
Bardzo dobrze.